Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. W audycji Gość dnia Radia Rodzina wita Adam Szymański. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest młody kaliski aktor Teatru Wojciecha Bogusławskiego. Młody, a już zły. Drodzy Państwo, to taki żarcik oczywiście. Zły. Dlaczego zły? Adam Kupaj debiutował na kaliskiej scenie w tytułowej roli sztuki na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda Zły, której premiera była już prawie rok temu. W tej chwili nie można Adama zobaczyć tej roli, ale już niedługo po remoncie widowni w Kaliskiego Teatru znów na pewno będzie wznowiony ten spektakl, dlatego już gorąco zapraszam. Adam, jeszcze raz Cię serdecznie witam.
Witam bardzo serdecznie Państwa i witam Ciebie, Adamie, Panie Redaktorze.
Cześć. Drodzy Państwo, chciałem właściwie, żeby Adam nam się przedstawił troszeczkę. Adam pochodzi z południowej Wielkopolski, dokładnie z miasta bardzo bliskiego Kaliszowi, z Ostrowa Wielkopolskiego. Opowiedz nam troszeczkę o przebiegu Twojej kariery do przyjazdu do Kalisza.
Przyjazd do Kalisza to jest podzielony na dwa etapy, ale tak w dużym skrócie. Urodziłem się w Ostrowie Wielkopolskim, studiowałem w Łódzkiej Szkole Filmowej, przez kilka lat pracowałem w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi, aż w końcu przeprowadziłem się do Warszawy i rozpocząłem swoje wielkie marzenie o karierze filmowo-serialowej, które się spełnia. Aktywnie działam, zapraszam na stronę Film Polski, żeby zobaczyć, jak tutaj sobie radzę, jak walczę ze swoimi marzeniami, a potem wszystko się, jakby koło się zatoczyło, aczkolwiek smutno mówić, że koło się zatoczyło, bo już bym musiał kończyć życie, jeszcze jestem młody. Jak Adam powiedział, także jakiś rok temu, dwa lata temu niecałe otrzymałem zaproszenie od pana dyrektora Bartosza Zaczykiewicza, no i tak jakoś właśnie to wszystko się skończyło na tej roli Zły, który tak swoją drogą jest powieść Zły Leopolda Tyrmanda, jest jedną z moich ulubionych, była w czasach licealnych, no a potem przyszły Czerwone Nosy, w których właśnie razem z Adamem, z panem redaktorem. Tak, spotkaliśmy się, poznaliśmy się, no ale również Czerwone Nosy, też ładnie postaram się zamknąć tutaj ten wątek, że Czerwone Nosy również na razie nie możemy ich oglądać, ponieważ trwa remont dużej sceny, ale już niebawem, już w przyszłym roku myślę, że będziemy razem na scenie znowu występować.
Teatr gra jednak, kameralna scena funkcjonuje. Ty również jesteś w próbach najnowszej przygotowywanej premiery.
Tak, najnowsza przygotowywana premiera to dramat Williama Szekspira, Wszystko dobre, co się dobrze kończy, w reżyserii Szymona Kaczmarka z dramaturgią Żelisława Żelisławskiego. Szymon, muszę Państwu powiedzieć, przygotowuje bardzo ciekawą interpretację tego dzieła i myślę, że będzie bardzo warto wybrać się na nią. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo myślę, że mogą być Państwo zaskoczeni, ale oczywiście w tym dobrym kierunku. Jest to bardzo przemyślana interpretacja, zderzająca się z dzisiejszym czasem i można powiedzieć delikatnie ocierająca się o myślenie, czy próbowanie rozgryzienia mechanizmów władzy.
Wytłumacz słuchaczom, co to znaczy dramat z dramaturgią? Czy to nie jest masło maślane? O co tu chodzi?
Blisko pojawiły się te dwa słowa, ale te słowa są zupełnie różne. To znaczy one oczywiście pochodzą same od siebie, ale dramat, czyli jakby utwór napisany z podziałem na role aktorskie, jakby tworzący jakiś, opowiadający jakiś temat, dziejący się w jednym miejscu, w jednym czasie lub w różnej odległości czasowej. No i on jest podzielony jakby w dużym skrócie, najprościej mówiąc, na role, na postaci. No i ma oczywiście jakąś swoją puentę na koniec. Rola dramaturga i dramaturgia tego, no to jest troszeczkę tak, jakby dyrygent dyrygował dziełem, czyli ustawia pewne rzeczy. Oczywiście William Shakespeare zapisał własną dramaturgię, ale w dzisiejszych czasach czasami zdarza się tak, że nie zawsze wszystkie rzeczy są na tyle aktualne i też często zmienia się po prostu postrzeganie świata.
Percepcja widzów.
Percepcja, tak, właśnie. Bardzo ważne jest w tym wypadku, że percepcja widzów się zmienia. Sprawy, które kiedyś te 400 lat temu były ważne lub były normalne, dziś są często po prostu niepoprawne politycznie, nieaktualne. Zmieniamy się. Świat w jednych aspektach dojrzewa, w jednych młodnieje, czasami głupio. Ale tutaj zadaniem dramaturga w tym tekście było dobór odpowiednich scen, przykrócenie tam, gdzie pewne rzeczy są niepotrzebne, tak, aby ta wizja reżyserska zaczęła współgrać z wizją dramaturgiczną. No bo Szekspir, każdy dramaturg jest trochę reżyserem tekstu, czyli reżyseruje swoją wizję dramatu i energię, które przez niego przepływają, a tutaj w tym wypadku jest tak, że reżyser, nakładając swój płaszcz wizji, ma przy sobie dramaturga, który pomaga mu tę wizję spełnić.
No dobrze, wszystko jasne. A powiedz, kiedy premiera?
Premiera ma być na tę chwilę, pod koniec lutego, ale dalej czekamy tutaj, bo trwają bardzo aktywne prace nad konstrukcją dachu, nad dużą sceną, ale no wiadomo, może wydarzyć się coś, co delikatnie może tę premierę opóźnić, ale to mam nadzieję, że się nie wydarzy, no bo my pragniemy sceny.
Spotkaliśmy się dzisiaj właściwie troszeczkę z innej okazji. Właściwie od wakacji wspominamy taką ważną rocznicę, o której ty też chcesz nam wszystkim przypomnieć.
Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej. No jest to wydarzenie bardzo duże tak naprawdę, no bo Wisława Szymborska kojarzy się nam z tą miłą starszą panią z papierosem w ręku często, która w taki sposób sarkastyczny, pełen dowcipu, dystansu potrafiła opowiedzieć życie, które wokół nas się znajduje. Poetka miała taki dar, tutaj od razu to pragnę powiedzieć, jeśli mogę. Poetka miała taki dar, że patrzyła w tym samym kierunku, w którym my patrzymy, ale jakby w tym obrazie potrafiła dostrzec zdecydowanie więcej. Może nie więcej, ale potrafiła ten obraz zobaczyć pełniej. Jakby widziała te rzeczy, których my nie widzimy. I tak naprawdę czytelnik ma wrażenie, że jej wiersze są przedłużeniem naszych własnych myśli. Przynajmniej ja się na tym łapię bardzo często, że czytając to mówię sobie, tak samo myślę, no ale nie napiszę tak. Na tym chyba polega geniusz Szymborskiej. Ale też, co jest ważne, w każdym z tych wierszy Szymborska w swojej twórczości, może nie w każdym z tych wierszy, bo w swojej twórczości, bo jest znacznie większa, ale o tym za chwileczkę, porusza temat wielkości istnienia. Bo jakby mówiąc o tym, że czytelnik potrafi dostrzec przedłużenie swoich myśli. Ja tu mówię o ludziach, którzy tę poezję czytają, a jesteśmy nimi my wszyscy. I nagle jej uniwersalność jest, nie chcę użyć słowa porażająca, ale jest bardzo, bardzo mocna, jeśli czytelnik zderza się z tym dziełem.
No widać, że jesteś bardzo zaangażowany, że przeżywasz emocjonalnie jej wiersze. 2 lipca chyba, tak? Urodziła się?
Tak.
100 lat temu. Także naprawdę piękna rocznica. A twoja przygoda z Szymborską zaczęła się od przedszkola?
Moja przygoda z Szymborską zaczęła się dawno temu, znaczy może nie tak dawno. Prawda jest taka, oficjalna prawda, że przygoda z Szymborską zaczęła się około 2018 roku poprzez publikację listów, które wydało wydawnictwo A5. Jacyś okrutni bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja między Zbigniewem Herbertem, moim ukochanym poetą, moim jakby takim mistrzem, do którego nieustannie sięgam i nad którym się pochylam, którego stulecie obchodzimy w przyszłym roku. Ale wtedy ta korespondencja pokazała mi Szymborską z zupełnie innej strony. Nigdy nie byłem jakimś orłem z dziedziny poezji, jakoś ona mnie nie pociągała, no ale to poszło potem już samoistnie. Potem pojawił się Kornel Filipowicz, listy również, wydane nakładem wydawnictwa Znak, czyli jej bardzo długoletni partner, wielka miłość. No i potem już powróciłem, jakby zacząłem od korzeni, czyli zacząłem od wierszy, no i to jest oficjalna wersja, ale taka mniej oficjalna wersja to jest taka, że z 6-7 lat temu zacząłem prowadzić śluby humanistyczne. No i
konkurencja dla kościoła.
Nie chcę tak mówić, to nie o to chodzi. Są różne potrzeby, dzisiaj staram się oczywiście tutaj być jak najbardziej empatyczny w tym wydarzeniu, ale też jakby bardzo kładę nacisk na taką opowieść o tej parze, więc to jest ważne. Ale zobaczyłem w scenariuszach swoich, że już wtedy instalowałem do scenariuszy wiersze Szymborskiej, bo nie wiem dlaczego tak to robiłem, ale po prostu one się tam pojawiły. Czyli można powiedzieć, że takie moje zapoznanie się z twórczością, aktywizacja jej twórczości w moim życiu nastąpiła 6-7 lat temu.
Drodzy Państwo, ja muszę od razu powiedzieć, że Adam nie jest żadnym odstępcą. Właściwie bardzo mocno zaangażowany religijnie, wieloletni ministrant, uczestnik rekolekcji, również przyjeżdżający na te spotkania do seminarium kaliskiego. Tak? No powiedz o swoich przekonaniach religijnych, bo tak, to jest ważne.
Tak, oczywiście. Ja po wielu latach, przyjeżdżając na to spotkanie dzisiejsze, wspomnienia we mnie odżyły. Tutaj nie ma co... Inaczej się nie da powiedzieć. Ja 4 byłem na rekolekcjach seminaryjnych, powołaniowych. Jak mówi się o aktorach, to często aktorzy w wywiadach opowiadają, że mieli być księżmi. Tak. Więc u mnie też była jakaś taka energia i nie byłem co do tego przekonany. Miałem wspaniałych księży w swoim życiu. Trafiłem na taki przykład, tutaj pragnę wspomnieć, pozdrowić księdza proboszcza Janusza Gierę. Dziękuję księże proboszczu za wszystko, bo do dzisiaj korzystam z tego, czego ksiądz mnie nauczył. No i nieżyjącego już niestety księdza Franciszka Stasika, emeryta, który był przy naszej parafii w Ostrowie Wielkopolskim, bo ja w Ostrowie Wielkopolskim się urodziłem, a parafia moja to parafia Świętej Rodziny. No i oczywiście pozdrawiam obecnego proboszcza, księdza Dominika Wodniczaka.
Wspomniałeś o korespondencji Herberta z Szymborską. Ja chciałem się zapytać, jak tak dogłębnie studiujesz ich życiorysy, czy Herbert wybaczył błędy młodości Szymborskiej? On nie był takim skorym do wybaczania.
To jest niesamowita sytuacja, bo błędy Szymborskiej są bardzo często i wypominane. Oczywiście mówimy tutaj o tym ciemnym okresie, o okresie, w którym zachłysnęła się, ja przynajmniej wolę mówić, socjalizmem, komunizmem, i należała do partii. Oczywiście to jest fakt historyczny. Herbert, można powiedzieć, chyba z całą sprawiedliwością tutaj był księciem niezłomnym. Nie dał się namówić, do końca swojego życia był przeciwny temu, nikogo nie chciał rozliczać, tylko zadawał pytania niewygodne, a wszyscy musieli na te pytania odpowiadać. Powiedział jedną rzecz, jest taki w książce Hańba domowa, gdzie nie pamiętam jak się nazywał redaktor, który prowadzi z nim, ale bardzo znany antykomunistyczny działacz, prowadził z nim rozmowę i na pytanie, co mieli robić ci ludzie, którzy zakończyli się komunizmem, o czym mieli pisać. No i Herbert odpowiada, że mogli uciec w świat wyobraźni i baśni, pisać rzeczy, które nie musiały być związane z komunizmem. Mogli klepać biedę, mogli jakby uciec. Ja uciekałem. Używa takiego sformułowania, więc to jest oczywiście przejmujące. No ale ta Szymborska się zachłysnęła. To jest też sytuacja, Szymborska wtedy była w związku małżeńskim z Adamem Włodkiem, z którym pozostawała w przyjacielskich relacjach do jego śmierci, już po rozwodzie, ale Szymborska to był taki troszeczkę inny świat, bo Szymborska wielokrotnie była wywoływana do tego, dlaczego pani to robiła. Szymborska za każdym razem przeprasza za to. Jest jej z tego powodu bardzo źle i wielki polski poeta Adam Zagajewski mówił, że Szymborska w swoich wierszach przez całą swoją pisarską karierę starała się rozliczyć. Jeśli spojrzymy na tom wiersze zebrane lub będziemy chronologicznie przeglądać tomiki, to zobaczymy w każdym z tych tomów jakąś postać rozliczenia tego, co się wydarzyło i ten taki nieprzyjemne wołanie z głębi, które przypomina o tym, że tak, zrobiłam to. Zresztą we wszystkich wiedach przepraszała, mówiła bardzo często sformułowanie tak, zrobiłam to, przepraszam, nie da się tego wytłumaczyć. No i cóż, nie chcę tutaj jej rozliczać, nie chcę tutaj zastanawiać się nad tym, jak bardzo to było złe. Myślę sobie, że ludzie popełniają błędy. Ona z tych błędów w pewnym momencie, Adam Włodek, jej mąż, został bardzo źle potraktowany, wciągnięty w zabawę z komunistami, potem sam od niej odszedł i został zmiażdżony przez środowisko komunistyczne. On już nie był wtedy z Szymborską, a Szymborska podobnie po jednym z wydarzeń w swoim życiu zrezygnowała, odrzuciła kartę partyjną, i przez chwilę miała taki okres, jaki miała. Ale później ona poparła politycznie Bronisława Komorowskiego, ale żeby angażować się czy w Solidarność, czy w jakieś większe rzeczy polityczne, nigdy tego nie zrobiła i też to komentowała, że już raz zaufałam komuś, komu nie trzeba było zaufać.
Mówiłeś o 2018 rok, dopiero to głębokie zainteresowanie Szymborską, a moment, kiedy otrzymała Nobla, nie wzbudził w tobie tej jakby iskry?
Panie redaktorze, Adamie, to były czasy, kiedy ja miałem 7 lat, tak?
Więc... ja już w tym wieku też mówiłem wiersze Szymborskie, miałem tyle. O miłości do ziemi ojczystej, jak pamiętam, z mojej młodości.
Rozumiem, ale jeszcze moje zainteresowania w tamtych czasach nie były tak mocne, żebym, tak jak mówiłem, sama poezja nigdy nie była moją mocną stroną. Teraz, ostatnio, kiedy mądrzeję, dojrzewam, być może mam nadzieję, chociaż nie wiem, że ta energia dopiero teraz, całkiem niedawno się wytworzyła. Wtedy nie byłem zainteresowany. Tak, Szymborska wygrała Nobla. Nawet nie wiem, czy ja to wtedy wiedziałem. Nie chcę chyba o tym rozmawiać, bo przykro.
Także, drodzy Państwo, naprawdę jest młodym aktorem. To wszystko, twoja miłość do Szymborskiej, w ogóle do poezji, do literatury, spowodowała twoje ostatnie kroki, ruchy.
Ach, tak. Te kroki, ostatnie ruchy, to jest kilka dużych kroków, w dużych butach, 7-milowych butach, można powiedzieć. Z natury swojej mam taką energię działacza. Bardzo lubię działać, ale też mam tutaj na myśli popularyzować naukę. Wierzę w młode społeczeństwo, wierzę w inspirację, miałem sam inspirujących ludzi wokół siebie. To wszystko są bardzo ludzkie rzeczy, poszukiwanie swojej tożsamości artystycznej, swojego ducha. To są wszystko kluczowe rzeczy. Ja miałem wokół siebie inspirujące osoby, i tak samo to pragnę przekazywać innym. No i co się stało? Działałem już projektowo z różnymi miastami, i przychodząc do Kalisza, porozmawiałem z panem dyrektorem Zaczykiewiczem, który przyjął mnie serdecznie i serdecznie zareagował na mój pomysł. aby zorganizować wielkie wydarzenie celebrujące stulecie urodzin Szymborskiej.
Zaraz, Adamie, bo to właściwie była nasza propozycja przy stoliku redakcyjnym. Spróbujemy, drodzy Państwo, teraz uspokoić atmosferę gorącą w studiu muzyką. Gymnopedię Erika Satie. To jest też ulubiona muzyka Adama. Teraz słuchaj, musisz wejść w ten klimat tej muzyki i nie tak gorąco i żarliwie opowiadać jak do tej pory.
Dobrze.
Kontynuujemy pomysł z Szymborską.
Dobrze. Och, te pierwsze akordy, lewa ręka delikatnie uderza, basowy dźwięk. Szanowni Państwo, to teraz się bardziej rozmarzę. Ten Erik Satie tutaj w tym wypadku nie jest przypadkowy, bo myśląc o twórczości Szymborskiej z punktu widzenia muzycznego, też jest wiele rzeczy do powiedzenia. Szymborska, oprócz tego, że patrzyła w taki, a nie inny sposób, posiadała niezwykłe ucho, niezwykłą zdolność opisywania świata w rytmach. Treść wiersza jest ważna, ale też jego rytm. Mówię i o wierszach, o limerykach, o tych wierszach, zabawach literackich, ale też mówię o wierszach poważnych. No i tutaj bardzo istotną rzeczą jest właśnie jej słuch muzyczny. Ale dla mnie też w rozmowie tutaj przy stoliku redakcyjnym, jak sobie gaworzyliśmy, przygotowując się do tego spotkania, jest coś takiego, że Szymborska ma taki dar, jakby była muzyką salonową impresjonistów. Jakby muzyka salonowa impresjonistów jest taka muzyka, która ma nie przeszkadzać w tamtych czasach, miała nie przeszkadzać toczącym się dyskusjom, a być tłem do wszystkiego. I jest coś w tym, co we mnie przynajmniej, w mojej duszy romantycznej, gdzie ja to Rachmaninow, gdzie to ja wielkie akordy, to mój ukochany kompozytor, którego w ogóle w tym roku obchodzimy 150-lecie urodzin, to tutaj dostrzegam zupełnie inny kolor, inną barwę. Jeśli miałyby być to kolory, to byłby jakiś mięciutki turkus, jakiś może...
Pastele, tak.
Pastele, tak. Może jakaś kredka właśnie, tak, że coś takiego miękkiego, co nawet jak teraz myśląc o dotyku, miałbym złapać tymi pastelami, dotykać, to jest jakaś Szymborska.
No dobrze, to teraz mówisz ten pomysł twój i to, co się będzie działo w Kaliszu i co się już dzieje właściwie. To musisz ty opowiedzieć.
O, szanowni Państwo, no to wraz z Urzędem Miasta Kalisz, pod patronatem honorowym pana prezydenta miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, we współorganizacji z Teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, partnerem Galerią Sztuki imienia Jana Tarasina, partnerem Liceum Adama Asnyka, stworzyliśmy projekt, który ma na celu jakby też pokazać Szymborską w różnych jakby stadiach, elementach, w różnych energiach, ale też zaangażować jak największą społeczność Kalisza do tegoż projektu. Niedawno odbyły się już pierwsze inicjatywy związane z tym projektem, a mianowicie zaprosiliśmy wszystkie szkoły ponadpodstawowe i podstawowe do konkursu recytatorskiego wierszy Wisławy Szymborskiej. Zgłosiło się wielu kandydatów, odbywaliśmy eliminacje, wyłoniliśmy 14 laureatów. A dlaczego 14? Dlatego, że już 11 grudnia będzie miał miejsce pokaz talentów, na którym te 14 utalentowanych osób zaprezentują swoje możliwości recytatorskie przed społecznością kaliską. Kluczowym oczywiście elementem tego wydarzenia jest wydarzenie główne, czyli salon poezji, performatywny salon poezji, ale już zaraz tłumaczę.
Ten konkurs się odbył w poniedziałek 27.
Konkurs odbył się 27 w poniedziałek, a i też w poniedziałek miało miejsce wydarzenie w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina. Były to warsztaty z wyklejanek i kolaży prowadzone przez panią Ewę Kopeć. Dziękuję. Panie Ewo, jeszcze raz za to wspaniałe spotkanie, gdzie przyglądaliśmy się twórczości kolażowej Wisławy Szymborskiej i wyklejankowej. To jest w ogóle materiał na osobną dyskusję, bo Wisława Szymborska kolaże i wyklejanki uwielbiała, kochała i produkowała je przez prawie 40 lat.
No, takie patchworki.
Patchworki, tak.
To wszystko zmierza do tego kulminacyjnego momentu, który będzie kiedy?
7 grudnia o godzinie 18, szanowni Państwo, na scenie Nowy Świat, obecnie zastępczej scenie Teatru Bogusławskiego, partyzanckiej scenie, ale oczywiście wspaniale przygotowanej, byłem, polecam, zapraszam. O 18, 7 grudnia odbywa się Salon Poezji, podczas którego wystąpi 7 aktorów Teatru Bogusławskiego oraz Krzesimir Dębski, który przygotował muzykę do tego wydarzenia. No i wraz z aktorami stworzymy małą wizję świata Wisławy Szymborskiej, bo jak Państwo wiedzą, salony poezji to jest legendarna tradycja Anny Dymnej. Salon poezji często polega na tym, że aktorzy siadają, mówią wierszami, a potem prowadzi się rozmowę na temat tego, co usłyszeliśmy, na temat autora, pisarza, poety. A ja zamarzyłem sobie, aby zrobić performatywny salon. A co jest performatywne? szanowni państwo, będzie scenografia, będą kostiumy. Scenariusz jest bardziej dramaturgiczny. Scenariusz przedstawia trzy Wisławy. Kobietę młodą, kobietę w średnim wieku i kobietę dojrzałą. Aby też przyjrzeć się zupełnie innym sprawom, na które kobieta, człowiek patrzy w różnych etapach swojego życia. W scenariuszu pojawiają się postaci wspomniane na początku. Zbigniew Herbert, który był wieloletnim przyjacielem Szymborskiej, oraz Kornel Filipowicz, jej wielka miłość. No i w tym wszystkim Krzesimir Dębski, który swoimi improwizacjami, tak, szanowni państwo, będzie razem z nami na scenie improwizował, oprócz oczywiście kompozycji, które są przygotowane, ale będzie improwizował z nami, tworzył ten świat Wisławy.
Będziemy mieli dla słuchaczy naszego radia zaproszenie na tę performatywną imprezę, ale to o tym jeszcze powiemy na zakończenie naszej rozmowy. A powiedz mi, czy łatwo było przekonać włodarzy miasta do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu?
Zrobiłem w swoim życiu wiele projektów, mimo że jestem młodym aktorem, ale tutaj pragnę powiedzieć i jeszcze raz podziękować miastu Kalisz absolutnej całości. I tu na ręce pana prezydenta składam wielkie podziękowanie. Było łatwo, tak nie mów. Musiałem przekonać do wizji swojego projektu. Jak będzie szeroki, ile osób zaangażuje, to wszystko są sprawy, na które trzeba odpowiedzieć. Ale, drodzy państwo, miałem asa w rękawie. Dlatego, że ta uroczystość w Kaliszu nie jest przez przypadek. Liceum Asnyka, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Asnyka, dawniej nazywało się ONGiś, nazywało się Męskim Gimnazjum Klasycznym, a to Męskie Gimnazjum Klasyczne ukończył Wincenty Szymborski, czyli ojciec Wisławy Szymborskiej, a sama poetka urodziła się również w Wielkopolsce w Kórniku.
Rzeczywiście, miałeś tego asa. I to jaki as był? Askier?
O, ja chyba jednak chcę wycofać, że miałem asa. Miałem Jokera.
Jokera, tak. Dobrze, i władze miasta się przychyliły do tej inicjatywy. Teatr, galeria, tak jak opowiadałeś, wszyscy. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym wydarzeniu?
O wydarzeniu na pewno trzeba jeszcze powiedzieć, oprócz właśnie tego spektaklu, bo to troszeczkę jest oczywiście spektakl, ale salon poezji dalej. Po spektaklu będziemy mieli możliwość uczestniczenia w rozmowie z profesorem Piotrem Łuszczykiewiczem, dziekanem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu oraz panem profesorem Krzesimirem Dębskim, bo wtedy wyjdziemy również na inny poziom. Będziemy jakby badać twórczość Wisławy z różnych nurtów, literaturoznawczych oraz muzycznych. Tak jak tutaj państwu przed chwilą wspomniałem o tej muzykalności wierszy Wisławy. No i na tym spotkaniu również będzie moja skromna osoba. Będę się tłumaczył z tego wszystkiego, co napisałem.
Adamie, byłoby nie taktem, gdybym nie wykorzystał twojej obecności tutaj w naszym studiu i nie poprosił cię o jakiś fragment czy wierszy Szymborskiej właśnie. Możesz coś zaproponować?
Mogę coś zaproponować, ale zacznę może tak radośnie. Oczywiście znamy tę jej twórczość, znamy Kota w pustym mieszkaniu, wstrząsający wiersz napisany po śmierci Kornela Filipowicza, którego imię już tu pojawiło się kilkukrotnie, ale chciałbym państwa też tak rozradować tym spotkaniem i tym spotkaniem z Adamem i tą energią, która się tutaj wytworzyła. I przeczytam państwu dwa króciutkie limeryki, bo limeryki to jest twórczość absolutnie dopełniająca twórczość wierszowaną. Nie patrzymy na Wisławę Szymborską, oczywiście.
Nie na pomnik, tylko tak, na taką bliską koleżankę.
Tak, to jest bardzo dobra energia. I przeczytam państwu dwa króciutkie limeryki. W miejscowości Corleone można dostać cios w przeponę. Skłonność do tych czynów dziadki wysysają z mlekiem matki, czyli mają to wpojone. No i drugi limeryk, bardzo go lubię, taki aktorski, myślę, że Adam go doceni. Al Pacino w Portofino pił spokojnie ino wino. Nagle spojrzał na Redforda, co za piegowata morda, po czym skopał go na sino.
No, rzeczywiście. No, drodzy państwo, można na przykład zamiast na komedię dobrą, można poczytać limeryki Szymborskiej.
Zdecydowanie, te limeryki też są osobne gatunki limeryków, są podsłuchańce, są jakby dedykowane bezpośrednio ludziom. Epitafia, pisała epitafia do swoich kolegów żyjących wtedy. To są w ogóle nieprawdopodobne rzeczy, szanowni państwo. To troszeczkę jest tak, jakby każdy z państwa, każdy z nas pomyślał o swoich najbliższych ludziach i zaczął tworzyć o nich małe książeczki, które stawia na półkach swojej wyobraźni. Może przeszarżowałem z tą taką romantyczną interpretacją, ale jest coś w tym, bo ona była bardzo skupiona, bardzo czujna na wszystkich bliskich wokół.
Poczucie humoru, autoironia. Ja pamiętam ten autobiograficzny wiersz Tu leży trup, który nie należał do żadnej z poetyckich grup. Trzeba mieć naprawdę duży dystans do siebie samego. Dobrze, limeryki już mamy za sobą. Wiemy, że rozśmieszała nas również albo przemawiała do naszej wyobraźni nie całkiem serio. A teraz coś takiego, co może poruszy serca.
mam nadzieję, że poruszy serca, jest związane bezpośrednio z młodością Szymborskiej. Gdzieś w wspomnieniach młoda Szymborska relacjonuje, że w niesamowity sposób bała się kałuży, topielców, wody. No i tutaj jest wiersz, który chciałbym zaprezentować o tytule Kałuża. Dobrze z dzieciństwa pamiętam ten lęk. Omijałam kałuże, zwłaszcza te świeże, po deszczu. Któraś z nich przecież mogła nie mieć dna, choć wyglądała jak inne. Stąpnę i nagle zapadnę się cała. Zacznę wzlatywać w dół, jeszcze głębiej w dół, w kierunku chmur odbitych, a może i dalej? Potem kałuża wyschnie, zamknie się nade mną, a ja na zawsze zatrzaśnięta, gdzie z niedoniesionym na powierzchnię krzykiem. Dopiero później przyszło zrozumienie. Nie wszystkie złe przygody mieszczą się w regułach świata. I nawet gdyby chciały, nie mogą się zdarzyć.
Cisza, niech nam wybrzmi wszystko. Dobrze, drodzy Państwo, czas szybko leci. Czy w studiu, czy w życiu, czy w teatrze. Adamie, powoli będziemy się żegnać z naszymi słuchaczami i z Tobą. Jeszcze raz chciałbym, żebyś zaprosił i o tej niespodziance powiedział, którą mamy dla naszych słuchaczy.
Z konkursem czy bez?
Z konkursem. Z konkursem, żeby nie było tak łatwo.
Dobrze. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na 7 grudnia na 18 na scenę UAM, na Salon Poezji Wieczór Autorski bez autora. Bezpłatne wejściówki będą do odbioru od 1 grudnia od godziny 15 w kasie Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Ale teraz przygotowaliśmy tutaj dla Państwa zaproszenie podwójne. No ale oczywiście tego zaproszenia nie będzie można tak po prostu odebrać z siedziby Radio Rodzina od Adama. Będzie ono strzeżone pytaniem bardzo trudnym. Szanowni Państwo, proszę odpowiedzieć na takie pytanie, które zadaję. Uwaga.
Bębny.
W jaki sposób Wisława Szymborska jest pośrednio związana z miastem Kalisz?
Drodzy Państwo, czekamy na telefony do naszej redakcji. Osobie, która odpowie prawidłowo pierwsza, wysyłamy podwójne zaproszenie na 7 grudnia. Salon Poezji Wieczór Autorski bez autora. Żegnamy się z Adamem Kupajem, aktorem Teatru Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i animatorem całego przedsięwzięcia związanego z jubileuszem urodzin Wisławy Szymborskiej. Przypomnijmy, 2 lipca 1923 roku. Tak, to równe 100 lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, Adamie. Do widzenia.
Dziękuję Państwu bardzo i mam nadzieję, że widzimy się. Wszystkiego dobrego.
Gość dnia w Radiu Rodzina.